Tu Radio RMF 24, to nasz wieczorny program i teraz zgodnie z zapowiedzią czas na komentarz dotyczący tego, jak debata przedwyborcza została odebrana przede wszystkim w mediach społecznościowych. W związku z tym łączymy się w naszym programie z panem doktorem Miłoszem Babeckim, który jest medioznawcą z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór panu, kłaniam się.
Dobry wieczór.
Dziękuję, że znalazł pan chwilę, żeby już teraz tak trochę spokojniej o tym wszystkim, co działo się przez 60 minut na antenie telewizji publicznej, porozmawiać, bo przecież to był taki moment, kiedy zarówno wszyscy zainteresowani wyborami, jak i ci, którzy w jakikolwiek sposób kibicują swoim partiom, pewnie patrzyli na polityków i oceniali ich na bieżąco, a teraz przyszła czas na sieć. Jak w sieci ocenia się to, co wydarzyło się właśnie w tej przedwyborczej debacie?
Ja muszę panu powiedzieć, że to komentowanie w sieci, czy reagowanie na to, co widzieliśmy, nawet nie godzinę, tylko dokładnie 58 minut, to był prawdziwy sprint, trwało już od początku, od w zasadzie przedstawienia uczestników do końca zadawania pierwszego pytania i od razu starano się wytykać wszystkie błędy, nieścisłości, na przykład to, że Donald Tusk nie miał najlepszego timingu, nie wyczuł tego czasu, skończył prawie 10 sekund przedtem, zanim powinien skończyć, przez to, kto był najbardziej merytoryczny, kto był najbardziej emocjonalny, aż po oczywiście język, którym posługiwali się poszczególni uczestnicy. No i tutaj przede wszystkim premier Mateusz Morawiecki, który jako pierwszy narzucił taki ton w zasadzie uprawniający być może do wzajemnych jakichś potyczek słownych, bo to on był pierwszym tym, który pozwolił sobie na wycieczki osobiste w stosunku do Donalda Tuska, nazywając go, czy nazywając całą jego formację, Koalicję Obywatelską, gangiem Rudego.
Tak, no to faktycznie był początek takiego etapu w tej debacie, w której można powiedzieć, że częściowo te merytoryczne argumenty gdzieś zniknęły, a pojawiły się właśnie takie trochę przerzucanie odpowiedzialnością, czy też zasługami, albo też winami, w zależności od tego, kto o czym mówił. Ale czy komentatorzy w internecie, przede wszystkim to są ludzie, wyborcy, ludzie, którzy interesują się polityką, potrafią z takiej debaty wyciągnąć dla siebie jakieś wnioski, inaczej mówiąc, typują, ktoś był zwycięzcą tej debaty, ktoś był niestety źle przygotowany i poległ w konfrontacji z innymi.
Tak, oczywiście ci zwycięzcy byli w zasadzie wskazywani na bieżąco, bo można tę debatę podzielić oczywiście na 6 etapów związanych z 6 pytaniami i powiedzieć, że to 6 takich etapów w sztafecie. Typowano, że najprawdopodobniej najlepiej poradzi sobie Donald Tusk, ponieważ jest przygotowany do tego przemawiania w każdej sytuacji na żywo, bez kartki. Tymczasem przynajmniej do końca drugiego pytania, do odpowiedzi na to drugie pytanie, on był bardzo spięty i tutaj nie najlepiej sobie rzeczywiście radził. Internauci, twitterowicze zwłaszcza, muszę powiedzieć, są w trochę innej sytuacji niż zwykli odbiorcy, bo to są dziennikarze, to są publicyści, zazwyczaj to są osoby zajmujące się komunikacją, więc one są w pewnym sensie liderami opinii. Wskazywały od początku na Szymona Hołownię, przede wszystkim na to, że odpowiadał on niezwykle luźno, spokojnie. No ale pamiętajmy o tym, że Szymon Hołownia przez wiele lat pracował w programach na żywo w stacji TVN, w związku z tym on do takiego przemawiania jest bardzo dobrze przygotowany. Natomiast nie był to uczestnik najbardziej merytoryczny, z tego względu, że on tylko częściowo odpowiadał na zadane pytania, a częściowo prezentował program wyborczy Trzeciej Drogi. Natomiast taką najbardziej merytoryczną osobą, która dzisiaj odpowiadała na wszystkie pytania, była Joanna Scheuring-Wielgus. Tylko musimy sobie znowu my odpowiedzieć na pytanie, co dzisiaj w komunikowaniu politycznym, masowym, publicznym jest najistotniejsze. Czy najistotniejsza jest merytoryka, czy najistotniejsze są emocje? Oczywiście chcielibyśmy odpowiedzieć, że merytoryka, natomiast najbardziej grają emocje, dlatego też i Mateusz Morawiecki, i Donald Tusk pozwalali sobie na te utarczki. Ja muszę powiedzieć, że i ja, i chyba też twitterowicze, czy w ogóle osoby komentujące też na bieżąco w postaci różnych filmików na TikToku, zwracały uwaga, że dość słabo wypadł Krzysztof Bosak. On jest z kolei przygotowany też do takiego dość merytorycznego, analitycznego oceniania różnych sytuacji, wydarzeń z życia politycznego. Natomiast tu to, co mu wytknięto, to w ostatniej sekwencji przy tym 7 etapie, kiedy można było swobodnie opowiadać o tym, co chciałoby się powiedzieć, on o programie Konfederacji opowiadał z kartki. No jeśli jest się liderem formacji politycznej i prezentuje się program swojej formacji, czytając poszczególne elementy gwoździa wyjdzie programu z kartki, no to nie najlepiej świadczy i oczywiście to natychmiast wytknięto.
Czy taka debata, która odbyła się dzisiaj, no przez godzinę rozpalała emocje, teraz pewnie też jeszcze trwają dyskusje i pewnie sporo komentuje się te wszystkie wystąpienia. Czy to jest debata, która będzie żyła w sieci jeszcze przez kilka godzin, czy też jeszcze będziemy ją wspominać do samych wyborów?
Ona będzie żyła przez najbliższe kilkanaście dni i tutaj cisza wyborcza na pewno nie przeszkodzi z tego względu, że przecież nie można wyłączyć internetu, a ona będzie żyła, mam nadzieję, że nie można, ona będzie oczywiście żyła nie tylko dlatego, że będziemy to komentować, ale także dlatego, że poszczególne wyimki z tego, co uczestnicy mówili, jak się przedstawiali, jak się pokazali, będą się pojawiać w memach, ale także w filmikach. Ja muszę panu i państwu powiedzieć, że pozwoliłem sobie na eksperyment. Medioznawca nie może się obrażać na media, w związku z tym ja jeszcze po debacie obejrzałem serwis informacyjny o 19:30 i już wtedy wyciągnięto Donaldowi Tuskowi to, że skończył odpowiadanie o 10 sekund wcześniej, wyciągnięto mu to na przykład, że nie zmieścił się w czasie odpowiadając na pierwsze pytanie, wyciągnięto mu jeszcze parę innych potknięć i one już w postaci takich krótkich przebitek materiałów wideo poszły. Na pewno internauci będą mówili o bandzie Rudego, na pewno internauci będą mówili o tym, ile kosztował wazon. Stawiam naprawdę duże pieniądze o to, przynajmniej wirtualnie, że pojawią się memy z wazonem i tym, jaki to wazon, z czego to wazon, gdzie ten wazon kupiony, więc mieliśmy naprawdę, oprócz takich kwestii stricte merytorycznych, kilka takich sytuacji, które w postaci takich leitmotivów na pewno będą żyły w postaci memów i krótkich różnych innych filmików.
Patrzę teraz jeszcze na najpopularniejsze w Polsce, akurat na dawnym Twitterze, na pierwszym miejscu jest debata, potem Tusk, Morawiecki, Rachoń. To pokazuje też, że no właściwie te najważniejsze postaci tej debaty, na które wskazywano, teraz też najbardziej angażują użytkowników chociażby tego medium społecznościowego do komentowania, choć pewnie też to się będzie zmieniać w zależności od tego, tak jak pan powiedział, kto jeszcze sobie o czymś przypomnie, albo też kto wyciągnie coś, co potem, jak to się czasem mówi, zacznie żyć swoim życiem w internecie.
Tak, poza tym pamiętajmy o tym, że algorytmy w pewnym sensie są zależne od tego, jak my się zachowujemy. No i wiemy doskonale, że zarówno zwolennicy jednej strony, drugiej strony, trzeciej, czwartej, mieliśmy sześć komitetów, więc możemy powiedzieć w zasadzie o zwolennikach sześciu stron, tylko ci najbardziej zdyscyplinowani, najwięksi to oczywiście Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska. Oni są w stanie, że tak powiem, ekranami i klawiaturami swoich użytkowników doprowadzić do tego, że pewne hashtagi będą w internecie trendować. Kilkanaście dni temu mieliśmy do czynienia z taką zmasowaną aktywnością posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości w internecie i oni swoimi poszczególnymi wpisami na Twitterze doprowadzali do tego, że pewne na przykład słowa klucze trendowały, a pewne nie. I to też ciekawa kwestia, jakby obok polityków, na którą pan zwrócił uwagę, proszę zobaczyć, że trenduje nazwisko dziennikarza. Tak. Oczywiście mamy na świecie bardzo znanych dziennikarzy, mamy na świecie bardzo znanych prezenterów, moderatorów, ale przypomnijmy sobie sytuację sprzed kilkunastu lat, kiedy to w związku z sondażem wyborczym z telewizji TVN, z telewizji informacyjnej, z Faktów, został zwolniony Tomasz Lis. Dzisiaj okazuje się, że jednym z bardziej znanych ludzi w ciągu całego dnia, człowiekiem, którego nazwisko trenduje w mediach społecznościowych, jest właśnie Michał Rachoń. No to jest dość bezprecedensowa sytuacja. I w tej kampanii bardzo często mamy do czynienia z taką sytuacją, w której ja przyglądam się na przykład podręcznikom do polskiego systemu medialnego, do gatunków dziennikarskich, które na przykład przepracowują studenci pierwszego roku studiów i myślę sobie z pewnego rodzaju smutkiem, że te podręczniki są no, w dużej mierze nieaktualne, gdy w jakiś sposób skonfrontujemy je z tą pragmatyką, z którą mamy do czynienia w mediach społecznościowych, w mediach głównych, w telewizji, w radiu publicznym.
Panie doktorze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Czy myśli pan, że jest jakikolwiek sens, żeby na przykład tego typu debatę zorganizować tylko i wyłącznie w internecie z możliwością, no powiedzmy, częściowo zadawania pytań, albo też wystarczy może nawet samego komentowania, bo przecież tego typu reakcje, które są widoczne od razu, w pewien jakiś sposób też zarówno uwarbiają tego typu spotkanie czy też dyskusję, ale po drugie też no, czasami nie dają szans na zastanowienie, tylko dany polityk musi reagować natychmiast.
Tylko w internecie nie i tylko w telewizji również nie. Też przypomnijmy sobie, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, gdy w Polsce były organizowane debaty, to one były takim porozumieniem trzech głównych telewizji i kanałów informacyjnych. To zawsze była Telewizja Polska, to zawsze był Polsat, to zawsze był TVN, bo jeśli zorganizujemy coś tylko w telewizji, to wykluczamy tych ludzi, którzy na przykład telewizji nie oglądają, a nawet nie mają telewizora w domu. Jeśli zorganizujemy coś w internecie, to z kolei eliminujemy z takiego dyskursu tych, którzy na przykład nie umieją włączyć sobie streamingu, nie wiedzą gdzie kliknąć, nie wiedzą na przykład jak komentować. Dobrym rozwiązaniem byłoby emitowanie takiej, ja nie chcę mówić debaty, bo to nie odpowiada definicji debaty, to raczej była taka karuzela pytań, odpowiedzi, można było jeszcze powiedzieć, że to prereferendum, więc emitowanie takiego wydarzenia medialnego sprawdzałoby się najlepiej, żeby tak ująć zasięgowo wszystkich użytkowników mediów, gdybyśmy jednocześnie emitowali to w telewizji, gdybyśmy jednocześnie dzięki porozumieniu na przykład rozgłośni radiowych mogli tych kilkadziesiąt minut oddać w formie streamingu na stronach największych rozgłośni radiowych w Polsce i gdybyśmy jeszcze mogli to na przykład emitować powiedzmy w takich serwisach jak serwis YouTube. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście możliwie największa grupa ludzi jest się w stanie zetknąć z takim przekazem, no i na przykład wykorzystać ten przekaz do poznania kandydatów. I tu można chyba powiedzieć, że największymi wygranymi, choćby po części, są widzowie telewizji publicznej, bo oni zobaczyli, że kontrkandydaci PiSu to są ludzie z krwi i kości, a nie awatary, które pokazuje się tylko w telewizji.
Tak, i to są żywi ludzie, którzy też mają jakieś swoje poglądy i mogą przekazać różnego rodzaju, no nawet czasami kontrowersyjne w kontekście jakby odbioru tego dla niektórych opinie, które potem jednak no, będą też żyły swoim życiem, tak jak mówiliśmy na początku. Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten gorący komentarz, za te wszystkie ciekawe informacje dotyczące dzisiejszej przedwyborczej debaty w telewizji publicznej. Naszym gościem dziś w Radiu RMF24 był pan doktor Miłosz Babecki, medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Kłaniam się i życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
Dobrego wieczoru, do usłyszenia.